Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Z Kongregacji Nauki Wiary odchodzi kardynał Gerhard Müller. Nowym prefektem tej dykasterii został jej dotychczasowy sekretarz arcybiskup Luis Ladaria, hiszpański jezuita.
W Watykanie rozpoczyna się okres wakacyjny. W lipcu nie będzie audiencji generalnych.
Emigrację z Afryki da się powstrzymać, uważa kardynał Peter Turkson, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju, apeluje o inwestowanie na rzecz tego kontynentu, by w ten sposób zachęcić młodych do pozostania w swojej ojczyźnie.
Witamy 1 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Kongregacji Nauki Wiary odchodzi kardynał Gerhard Müller. Ojciec Święty nie pozostawił go na drugą kadencję. Kardynał Müller, którego na prefekta tej dykasterii mianował przed 5 laty Benedykt XVI, ma obecnie 69 lat.
Nowym prefektem tej najważniejszej dykasterii w Watykanie został jej dotychczasowy sekretarz, arcybiskup Luis Ladaria, hiszpański jezuita.
Arcybiskup Ladaria urodził się w 1944 roku na Majorce. Przed wstąpieniem do zakonu skończył prawo na Uniwersytecie w Madrycie. Teologię studiował na jezuickim wydziale we Frankfurcie nad Menem. Studia doktoranckie odbył na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Tam też później wykładał teologię dogmatyczną. Był dziekanem Wydziału Teologicznego oraz wicerektorem. Od 1995 roku był konsultorem Kongregacji Nauki Wiary. W 2004 roku został sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W 2008 roku Benedykt XVI mianował go sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary.
W Watykanie rozpoczyna się dzisiaj miesiąc wakacyjny. Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, na cały lipiec są zawieszone środowe audiencje ogólne. Zostaną one wznowione w sierpniu w auli Pawła VI.
Do września nie będzie też porannych mszy z wiernymi w kaplicy Domu Świętej Marty. Przez cały ten czas jedyną okazją do spotkania z papieżem będzie niedzielna modlitwa Anioł Pański.
Kardynał Peter Turkson apeluje o powstrzymanie emigracji z Afryki. Prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw integralnego rozwoju zauważył, że w zdecydowanej większości krajów afrykańskich nie ma wojen, które w sposób bezwzględny zmuszałyby ludzi do ucieczki. Dlatego trzeba pracować nad rozwojem tego kontynentu, aby zatrzymać młodych Afrykańczyków na miejscu. Kardynał Turkson porównał aktualny kryzys migracyjny do cieknącego kranu. Tu trzeba zamknąć dopływ wody, a nie wycierać to, co przecieknie, powiedział pochodzący z Gany purpurat.
Szef Watykańskiej Dykasterii został poproszony przez dziennikarzy o komentarz na temat rozważanej przez Włochy możliwości blokady swych portów dla statków z migrantami. Kardynał Turkson stwierdził, że jest to wewnętrzna decyzja Europy. Tymczasem tą kwestią nie można się zajmować wyłącznie w Europie. Jego zdaniem powstrzymanie emigracji z Afryki poprzez promowanie rozwoju nie jest niewykonalne.
Papież nie przyjedzie do Demokratycznej Republiki Konga, zanim nie odbędą się tam wybory prezydenckie i parlamentarne, oświadczył nuncjusz apostolski w Kinszasie. Arcybiskup Luis Mariano zaznaczył, że planowana pierwotnie na ten rok podróż została odłożona na później, aby uniknąć manipulacji politycznych i interpretacji, które mogłyby podzielić naród. Zapewnił, że Franciszek z wielką uwagą śledzi wydarzenia w tym kraju i zachęca wszystkich Kongijczyków, by zabiegali o przeprowadzenie jeszcze w tym roku wolnych wyborów.
Odbycie się wyborów powszechnych do końca tego roku zostało zagwarantowane w tak zwanych umowach sylwestrowych z 31 grudnia ubiegłego roku. Episkopat Konga apeluje o wypełnienie tych zobowiązań. Zdaniem biskupów kraj ten potrzebuje pilnych zmian. Kongijczycy zasługują bowiem na lepsze życie. Mówi arcybiskup Fridolin Ambongo, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Pokoju przy tamtejszym episkopacie.
Kongijczycy zawsze ufali klasie politycznej, z nią wiązali swoją przyszłość. Jednakże dziś z przykrością muszą stwierdzić, że dzisiejsza klasa polityczna nie zasługuje już na zaufanie. Jeśli Kongijczycy chcą zmian we własnej ojczyźnie, to muszą wziąć za nią odpowiedzialność. Klasa polityczna, z nielicznymi wyjątkami, nie słucha głosu narodu. Odnosimy wrażenie, że w naszym kraju rządzi system, który tłumi w ludziach dobrą wolę i niweczy starania tych dążących do podniesienia naszego kraju z upadku. W obliczu takiej sytuacji nie możemy stać z założonymi rękami. Dlatego też my, jako pasterze, wzywamy nasz lud do prorockiej odwagi, która buduje więzi i uzdalnia do podjęcia poważnych kroków. Jako pasterze nigdy nie będziemy nawoływać do rewolty, ale wzięcie odpowiedzialności za swój kraj nie musi oznaczać przewrotu i przemocy. Nasz naród ma prawa obywatelskie, zagwarantowane przez konstytucję i z tych praw należy skorzystać. Do tego my, biskupi, nawołujemy.
I on peut le faire, comme nous les évêques nous faisons.
Krąg uczniów Józefa Ratzingera obradować będzie tym razem na temat prześladowania i męczeństwa chrześcijan. Ich kolejne spotkanie planowane na wrzesień zapowiedział ksiądz Stefan Horn, który koordynuje pracę tej grupy teologów. Niemiecki salwatorianin, obecnie 82-letni, był asystentem księdza profesora Ratzingera w Ratyzbonie.
Dawni uczniowie przyszłego papieża Benedykta XVI, wśród nich zwłaszcza Niemcy i Austriacy, ale także przedstawiciele innych narodowości, spotykają się co roku. W ostatnich latach dołączają do nich młodsi uczeni, zajmujący się ratzingerowską myślą teologiczną. Jest ich ponad 30, w tym również zainteresowani tą tematyką prawosławni. Temat prześladowań chrześcijan jest dalszym ciągiem dwóch poprzednich spotkań o kryzysie wiary, odczuwanym zwłaszcza w Europie.
Krąg uczniów księdza Ratzingera powstał w roku 1977, kiedy został on arcybiskupem Monachium, opuszczając uniwersytet w Ratyzbonie. Doroczne zebrania z jego udziałem były nadal kontynuowane, kiedy kardynał Ratzinger został prefektem Kongregacji Nauki Wiary, a następnie papieżem. On sam wyznacza tematy spotkań, a także zatwierdza wygłaszających referaty. Tym razem jednym z nich będzie ksiądz Helmut Moll, który z grupą ekspertów zredagował dla Episkopatu Niemiec Martyrologium Męczenników XX wieku. Obejmuje ono 900 niemieckich ofiar nazizmu i komunizmu oraz męczennic czystości i zamordowanych misjonarzy. Benedykt XVI, choć w ostatnich latach nie bierze już osobiście udziału w obradach, zawsze je śledzi. Po ich zakończeniu spotka się z małą grupą uczestników, którzy zrelacjonują mu wyniki prac.
Katolicki uchodźca z Pakistanu apeluje o pomoc u papieża. Przebywał on na wyspie Lesbos, dwukrotnie ubiegał się o azyl w Grecji. Jego wnioski zostały jednak odrzucone. Teraz musi liczyć się z deportacją do Turcji, a stamtąd do Pakistanu, gdzie grozi mu śmierć.
Kamran Iqbal Masih jest katolikiem. Był bardzo zaangażowany w budowę kościoła w swojej miejscowości, za co został pobity i ciężko zraniony. Uciekł z Pakistanu, aby ratować swe życie. Franciszka spotkał w kwietniu ubiegłego roku w czasie jego wizyty na Lesbos.
Przynajmniej 50 kościołów, klasztorów i chrześcijańskich cmentarzy w południowo-wschodnim rejonie Turcji zostało skonfiskowanych w ostatnim czasie przez rząd. Obiekty te należą do syryjskiego kościoła prawosławnego. Niektóre z nich to starożytne zabytki, jak monaster Mor Gabriel z IV wieku.
O losie zagrabionego majątku kościelnego zadecyduje Dianet, organ zajmujący się kwestiami religijnymi, zwłaszcza nauczaniem islamu w tym kraju. W ramach reformy administracyjnej i przekształcania pobliskich wiosek w dzielnice nowotworzonej aglomeracji miejskiej, dobra niebędące własnością prywatną przejmowane są przez państwo bądź przekazuje się nowym właścicielom.
W Krasławiu na wschodniej Łotwie dobiegają końca uroczystości jubileuszowe tamtejszej parafii katolickiej. Okazją jest 250-lecie kościoła parafialnego, który nosi wezwanie Świętego Ludwika.
Na jubileusz złożył się szereg wydarzeń o charakterze religijnym i kulturalnym, w tym także naukowa konferencja zorganizowana przy współpracy z miejscowym samorządem oraz ambasadą RP na Łotwie. Warto dodać, że w kościele dzięki finansowemu wsparciu polskiego rządu odrestaurowano znajdujące się tam malunki, w tym obraz przedstawiający świętego Ludwika pochodzący ze szkoły Jana Matejki. Podczas konferencji przypomniano skomplikowaną historię tej ziemi oraz postaci ważne dla jej przeszłości. Krasław zyskał na znaczeniu jako własność inflanckiej rodziny Platerów. Działało tu m.in. jezuickie kolegium, które jako seminarium duchowne wykształciło około 300 kapłanów. Po jezuitach pracowali tu także księża misjonarze. Opieką nad chorymi i potrzebującymi zajmowały się siostry Szarytki, a życie zakonne trwało tam nawet podczas prześladowań po powstaniu styczniowym i w czasach sowieckich. Jubileusz w Krasławiu pokazał ważny wymiar przyjaźni polsko-łotewskiej, opartej także na wspólnej przeszłości. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Po mojej nominacji na kardynała nie otrzymałem gratulacji od premiera czy króla, ale zwyczajni ludzie okazują mi szacunek, powiedział pierwszy szwedzki kardynał Anders Arborelius. Zauważył on, że Szwedzi, nawet jeśli nie zgadzają się z nauczaniem Kościoła, to jednak w jakiś sposób podziwiają katolików za ich przywiązanie do swej wiary.
Zdaniem biskupa Sztokholmu to właśnie jest siłą katolicyzmu w jego kraju. W społeczeństwie, w którym wszystko się zmienia, Kościół dąży do dochowania wierności nauczaniu Chrystusa, które zawsze było przekazywane. To rodzi też ukryty podziw. Szwedzi wiedzą, iż cokolwiek by się nie powiedziało o katolikach, to trzeba przyznać, że oni wierzą w to, co mówią, zauważa kardynał Arborelius. Zdaniem szwedzkiego biskupa właśnie ów paradoks Kościoła, który rozwija się w radykalnie ssekularyzowanym społeczeństwie, mógł skłonić papieża do mianowania kardynała z tych skandynawskich peryferii. Zauważa on, że w kraju, gdzie ludzie coraz dotkliwiej odczuwają, iż czegoś im jednak brakuje, iż żyją w próżni, Kościół katolicki jawi się jako alternatywa. Kardynał Arborelius zastrzega, że katolicy nadal są skromną i niepokaźną mniejszością, nie mogą ewangelizować całego społeczeństwa, ale w Szwecji rośnie świadomość, iż Kościół może zaproponować alternatywę dla ssekularyzowanego, indywidualistycznego i hedonistycznego stylu życia, który nie jest w stanie zaspokoić ludzkiego serca.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie obradował zespół ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Zajęto się kwestią oceny istniejącego prawa oraz inicjatyw legislacyjnych chroniących ludzkie życie we wszystkich stadiach jego istnienia. Arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu, zwrócił uwagę, że równie ważne jak tworzenie właściwych regulacji prawnych jest zapewnienie fachowej pomocy kobietom w trudnej ciąży oraz osobom chorym.
Tego typu działania muszą mieć wyraz w działaniach towarzyszących, którym jest lepsza opieka nad matką będącą w trudnej ciąży. I tutaj rozwija się w Polsce akcja hospicjów perinatalnych, które są na wysokim poziomie kompetencji i pomagają w takich sytuacjach przed i po urodzeniu dziecka, jak również wszystkie działania wspierające, kiedy rodzice dziecka ciężko chorego, które się rodzi, czy ciężko kalekiego, nie chcą tego dziecka wychowywać, a więc pewne instytucje powinny przejąć tę opiekę.
W czasie kolejnych posiedzeń zespół zajmie się kwestią postępów w neurobiologii człowieka. Kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski wzięło udział w rekolekcjach Jezus na Stadionie. Piąte jubileuszowe uwielbienie Jezusa w mocy Ducha Świętego poprowadził ojciec John Baszobora. Taka wspólna modlitwa to ogromne przeżycie, mówili uczestnicy spotkania.
Człowiek cały czas czuje i widzi to działanie Boga w życiu i tak jakby to tylko jest jeszcze takie napełnianie się więcej, tą większą ilością łaski.
Spotkanie z Duchem Świętym, z Maryją, z Jezusem.
Wierzymy w to, tak, że będziemy uzdrowione, bo mamy takie choroby, że
coś tam Matka Boża nam da.
Jak jest dusza zdrowa, to i ciało zdrowe, i stosunki w rodzinie się lepiej układają, i z rodziną, i ze znajomymi.
Wiernym modlącym się na PGE Narodowym w Warszawie towarzyszyła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.